ta jesień. Czuję, że muszę coś zmienić. Może pracę?
Świetna myśl. Aplikuj do Centrum Dystrybucyjnego H&M Group w Robakowie. U nas masz bezpłatny transport do pracy, obiad za 3,50, bony na kino czy kręgle i dużo więcej. A ponadto wspierasz ideę Less Waste, bo działasz przy projekcie Selpi.
To coś dla mnie.
To wyślij CV już diś na rekrutacja.robakowo@hm.com i zostań pracownikiem magazynu w Centrum Dystrybucyjnym H&M Group w Robakowie.
Zmiany klimatu, bioróżnorodność, transformacja energetyczna i inne tematy środowiskowe to przedmiot rozmów i dyskusji z ekspertami i naukowcami zarejestrowanych w czasie Kraków Green Film Festival. Zapraszamy.
Drugi dzień BNP Paribas Green Film Festival, a z nami dzisiaj Kasia Gandor.
Hej, dzień dobry.
Vlogerka, popularyzatorka nauki. Boże, co za wprawka językowa. Kasia, bardzo mi miło, że możemy sobie porozmawiać. Byłaś przed chwilą uczestniczką dyskusji. Widzieliśmy też dwa twoje filmy. Ja tego też trochę chciałabym zacząć, bo motywem przewodnim twoich filmów jest transport. Skąd ten pomysł, skąd ta inspiracja?
Tak, to jest faktycznie rzecz, której ja poświęciłam dużo uwagi na przestrzeni ostatnich miesięcy w moich filmach. Ta inspiracja mi przyszła tak trochę z życia, to znaczy zaczęłam się w pewnym momencie orientować, a mieszkam w Warszawie na co dzień i jestem w tej Warszawie pod względem transportu jak pączek w maśle, to znaczy w Warszawie naprawdę transport zbiorowy działa świetnie, można wszędzie dojechać, jestem przykładem na to, że da się żyć bez auta, nie jest ono potrzebne do tego, żeby zdobyć pożywienie albo w ogóle gdzieś się przemieścić, więc nie miałam... Miałam trochę tę wygodę, ten przywilej, że mogłam sobie o transporcie w ogóle nie myśleć, on po prostu był. Był taki jak powietrze, natomiast ten problem zaczął się pojawiać, kiedy tak naszło mnie myśli, okej, a może sobie pojadę na weekend gdzieś tam, na Podlasie, a może sobie pojadę nad morze, a może coś. I nagle zaczęłam się orientować, tak miesiąc po miesiącu, trochę rok po roku, że istnieją na mapie naszego kraju ogromne i strasznie liczne takie plamy, po prostu czarne dziury, w których nie jeździ nic, nie ma ani autobusu, ani żadnego prywaciarza, ani PKS-u, ani kolejki, ani w ogóle niczego. I to też zaczęło do mnie dochodzić, kiedy zaczęłam próbować wracać do mojego domu rodzinnego na Górnym Śląsku, w jakby niewielkim mieście. Doszło do mnie wtedy, że ja jako nastolatka, nawet jako dziecko, mogłam korzystać z wszystkich dobroci, typu dojazd do Katowic i tamtejsze kino, tamtejszy teatr, jakieś zajęcia po szkole, dojazd do Krakowa, gdzie była agencja modelek, w której ja pracowałam, która to w ogóle agencja potem zmieniła na parę ładnych lat losy mojego życia. Ten dojazd był wygodny, on był jakby seamless, ja nie musiałam w ogóle o nim myśleć i nagle potem, wiesz, przewijamy taśmę o te 10 lat, ja próbuję wrócić z Warszawy do domu i nagle się okazuje, o kurczę, ja pamiętam, że za dzieciaka było 20 połączeń z Katowic do mojego miasta, a teraz jest 5. I jakby to już się staje strasznym przedsięwzięciem logistycznym, w ogóle zorganizować tak, żeby ten pociąg pasował i żeby zmieścić się w ten autobus, a co jeśli ten autobus się spóźni, albo ja się spóźnię o tę minutę i już jakby nie będę miała jak wrócić, a nie przejdę piechotą 40 kilometrów na przykład, tak? I zaczęło to do mnie dochodzić, że skoro ja mam ten problem, ja w Warszawie, to jak wielki ten problem musi być dla ludzi, którzy mieszkają na przykład, nie wiem, na środku Podlasia, w jakiejś wiosce, gdzie jest właśnie 3 uczniów i oni mają jednego szkolnego busa, a na wakacje ten bus w ogóle nie jeździ. I im dłużej grzebałam w tym temacie, tym bardziej się okazało, że tam jest w ogóle tak gigantyczny wór różnych rzeczy, różnych problemów, różnych zjawisk takich na poziomie systemowym, że mogłabym w tym grzebać jeszcze przez wiele, wiele lat.
Jeden film jest o transporcie publicznym, jeden jest o tym, że zwiększanie przestrzeni zwiększa nam ilość samochodów, tak? I rozmawiałaś z dużą ilością ludzi, podejrzewam, przygotowując te filmy. Czy widzisz taką świadomość u ludzi, że oni, no dobra, rozumiem, wybieram auto, bo nie mam innego wyjścia, ale czy oni mają jakiś taki eco-guilt, jak to się mówi, że o kurczę, nie, idę w to rozwiązanie, ale wiem, że słabo.
Młodzi ludzie na pewno, tak. Młodzi na pewno. To taka była ciekawa rzecz, którą przy okazji filmu powiedziała nam socjolożka, która opracowywała taki socjologiczny raport o wykluczeniu na Mazowszu, wykluczeniu komunikacyjnym. Ona powiedziała, że właśnie ta deklarowana miłość nieraz do samochodów jest trochę taką miłością z przymusu. Czyli ktoś mówi, że tak, jestem w ogóle fanem motoryzacji, moja Audica jest odpimpowana i w ogóle żyję dla niej, to jest mój element tożsamości, kocham to auto. Ale tak naprawdę z takiej głębszej rozmowy potem wyjdzie, że no jakby gdyby nie to auto, no to ten człowiek nie mógłby się nigdzie wydostać, tak dosłownie nigdzie by się nie mógł wydostać, więc ta miłość jest trochę taką, no, takim związkiem, że no, jeśli to nie, to co? Jakby no muszę kochać to moje auto. Wydaje mi się, że młode osoby, i to zresztą też wychodzi w różnych takich analizach społecznych, zaczynają widzieć auto trochę inaczej niż na przykład pokolenie, nie wiem, dzisiejsze 50-60 plus moich rodziców, dla którego samochód był symbolem statusu, tak? Było taką rzeczą, która trochę nas definiuje, która mówi światu o tym, ile mamy pieniędzy, czy to auto jest zadbane, czy jest nowe, czy jest w leasingu, czy jest wynajęte, czy coś tam. Mam wrażenie, że dla dzisiejszych młodych ludzi to już nie jest aż takie ważne, zwłaszcza tych takich zetek, nie wiem, wielkomiejskich powiedzmy. To już też jest na przykład pokolenie, wśród którego się obserwuje, że coraz mniej ludzi chce robić prawo jazdy. W moim pokoleniu, w moich warunkach, czyli małe miasto, 18 urodziny to był ten dzień, w którym się zaczynało lekcje na prawko, tak? No właśnie, w sensie nie było, i to nie było takie, ja nie marzyłam o tym, że będę pędzić przez autostrady, tylko po prostu tego auta potrzebowałam, nie?
To przerobiwszy ten temat i nakręciwszy te filmy, widzisz jakieś światełko w tunelu? Albo czym jest to światełko w tunelu?
Widzę światełko w tunelu w tym kontekście, że o tym temacie się mówi, że kiedy ja zaczynałam w ogóle rzucać to hasło, wykluczenie komunikacyjne z ludźmi, tak, co to w ogóle jest za zbitek słów, co on oznacza? Mam wrażenie, że dzisiaj już coraz więcej ludzi rozumie, że czym to zjawisko jest, i trochę tak, że czasami się tak ma, że jest jakaś taka rzecz, którą gdzieś dostrzegasz, ale jak ktoś ci ubierze to w konkretne słowa, to masz tak, aha, rozumiem, tak? Że dzisiaj jesteśmy trochę na takim etapie. A to jest ten pierwszy fundament, który może prowadzić do tego, że nie wiem, zaczniemy wymagać od naszych lokalnych polityków, od lokalnych władz, żeby ten transport był. Że właśnie ktoś, nie wiem, się zastanowi, okej, no w sumie pojechałbym samochodem na te zakupy, ale sprawdzę sobie autobus, może akurat do Lidla da się dojechać szybko. I się okaże, że się da, tak? Że taka pierwsza jakby kosteczka domina trochę została poruszona. Nie wiem, czy jeszcze upadła i ta kaskada wydarzeń już ruszyła, ale na pewno się zaczęła chybotać. I to jest dla mnie, no, jakaś taka rzecz, która mi daje trochę nadziei.
To spytałam o ten obszar, ale no, nagrywasz mnóstwo filmów o tematyce naukowej, popularyzujesz różne tematy. Obserwujesz, że jakoś więcej nagrywasz filmików właśnie takich, które bardzo bezpośrednio albo pośrednio są związane z klimatem, z tymi tematami?
Tak, natomiast to trochę wynika nie z tego, że ja aktywnie szukam tych rzeczy, tylko że po prostu nie ma rzeczy, która już się nie łączy z klimatem. Tak? To znaczy trudno jest myśleć o przeróżnych zagadnieniach w takim kontekście szerokim, systemowym, w jakim ja staram się je zrozumieć, i gdzieś po nitce do kłębka po prostu nie trafić na problemy środowiskowe. To zaczyna wybijać zewsząd, z polityki transportowej, polityki mieszkaniowej, z produkcji żywności, już nie tylko jakby z dyskusji o, nie wiem, przemyśle paliw kopalnych, nie?
Ponieważ jako twoja widzka to też zawsze zostaje z jakąś taką myślą, wiesz, z różnych filmów, taka jedna myśl, którą byś chciała zaszczepić osobom, które są na przykład na tym festiwalu, taka właśnie kosteczka, wiesz, którą moglibyśmy każdy z nas pyknąć.
Dla mnie taką ciekawą myślą i odkrywczą, kiedy sobie z niej zdałam sprawę, gdzie się tam przeczytałam, do niej doszłam, było to, że jako jednostki to, co możemy zrobić najważniejszego dla klimatu, dla, nie wiem, zmiany systemu środowiska, to jest uświadomić sobie, że sami nie możemy za dużo. Czyli, że jakby nasze działania mogą być najskuteczniejsze tam, gdzie się jednoczymy, gdzie działamy solidarnie, gdzie się grupujemy, gdzie próbujemy wprowadzić zmiany właśnie na poziomie systemu, a nie na poziomie wymienię moją plastikową rurkę na papierową. Tak? Jakby oczywiście to jest szlachetne i warto takie postawy promować, natomiast one nie zbawią świata. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że musimy się zaangażować politycznie, że musimy się zgrupować, jakby działać na poziomie masy, a nie tylko na poziomie jednostek. Mam wrażenie, że to jest taka myśl, która jest może trochę niepokojąca na początku, ale ostatecznie tak krzepiąca, zrzucająca takie poczucie winy, w którym jest się bardzo łatwo taplać. Na zasadzie, o nie, dzisiaj kupiłem sobie wafelek i on był w plastikowym papierku i chlipać, tak? No jakby można zorganizować świat tak, żeby, nie wiem, recykling tego papierka był lepszy, lepiej zorganizowany, sprawniej, tak? Można działać tak, żeby nie wiem, chociażby te głupie plastikowe słomki były zakazane, tak? Żeby system nie cedował tych wszystkich decyzji na nasze wątłe ramionka, tylko żeby był w stanie pomóc nam je nieść wspólnie.
No to skoro już powiedziałaś o masie i że w grupie siła, to zapytam, jak ci w naszej masie, w naszej grupie.
Super, bardzo miło, naprawdę fajnie. Pogoda dzisiaj dopisała, ludzie dopisali, poznałam świetnych widzów przed chwilą, bardzo mi się podobało.
No to mam nadzieję, że jeszcze wiele miłych chwil przed tobą. Bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę.
Dzięki wielkie, dziękuję bardzo.
Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.